To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
To jest podcast SOS Wiosek Dziecięcych, Tok Życia, a moją gościnią jest utalentowana aktorka młodego pokolenia z wielkim sercem, ambasadorka SOS Maria Dębska. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Maria czy Marysia, jak wolisz?
Wolę Marysia.
Wolisz Marysię?
Wolę Marysię.
A dlaczego Marysia?
Wiesz co, to jest jakieś moje wspomnienie z dzieciństwa, z taką podstawową formą mojego imienia, Maria. Wtedy go bardzo nie lubiłam. Było dużo Ol i Kaś, a ja czułam, że mam takie staromodne imię. I też jak miałam 7 lat, to poszłam do szkoły muzycznej i do mnie te panie nauczycielki się zwracały Mario, niektóre z nich. I to chyba te, za którymi nie przepadałam. I mi się to kojarzy z jakimś takim, wiesz, jakąś taką sytuacją, w której ja się czułam niekomfortowo jako dziecko. Także czułam, że muszę być poważniejsza niż jestem. I wtedy polubiłam tę Marysię i cały czas ją lubię, chociaż wiele osób się do mnie zwraca i w sytuacjach zawodowych Mario. I już też bardzo polubiłam to imię i uwielbiam je. Ale wolę jednak Marysia. Znamy się i lubimy chyba, więc wolę Marysia.
To jest przepiękne imię. Ja mam córkę Marysię też. Czasem mówię do niej Mania. Lubisz Mania?
Mania do mnie mówiła przez większość mojego dzieciństwa moja mama. Więc lubię. Lubię, chociaż rzadko do mnie mówi, jak jej się zdarza powiedzieć, to ja tak nagle się, wiesz, wzdrygam trochę, bo rzadko to się zdarza, ale mam takie ciepłe wspomnienia z Manią.
Okej, no to co do imienia mamy jasność, a co z nazwiskiem? Wspomniałaś mamę, znane nazwisko pomaga czy przeszkadza Marysiu?
Ojej, to myślę, że jedno i drugie. Ja lubię tę sytuację, że rozpoczynam jakąś nową relację albo rozpoczynam pracę i jest od nowa, nie? I jest od zera. A tutaj trochę nie było od zera, więc już przychodzisz z jakimś bagażem właśnie, albo może czymś fajnym. Pewnie jedno i drugie. Myślę, że jedno i drugie. To też nie jest tak, że moja mama dużo wcześniej pracowała w filmie i ona tylko tak naprawdę kilka lat wcześniej niż ja zaczęła pracować w tej branży, bo kiedy ja miałam 13 lat, to mama zdecydowała się na studia w szkole filmowej. Skończyła, kiedy ja miałam 16 lat. Jak poszłam na studia, to wtedy chyba wyszedł jej pierwszy film, więc trochę w podobnym momencie startowałyśmy. To nie było tak, że ona od lat już była zakorzeniona w tej branży, ale bywa różnie. Miałam taki moment, że czułam, że muszę udowadniać.
Że ci mamusia załatwiła?
Tak, że taką na siłę robiłam taką sytuację, że wiesz, że ktoś ci, mama ci chce przytulić, a ty mówisz, nie, dobra, może tutaj nie. Mówię metaforycznie, nie? Że chciałam wszystko sama. Ale minęło mi to. Też dużo bardzo rzeczy zrobiłam sama i czuję się pewnie bez tego. I też czuję, zrozumiałam to jakby bardzo też mocno, to poczułam, że moja praca polega trochę na tym, że każdego wieczora pokazujesz, jaką jesteś aktorką i przy każdym filmie pokazujesz, jaką jesteś aktorką i jakby załatwianie różnych rzeczy miałoby krótkie nogi, bo czuję, że nikogo to nie interesuje, jak wychodzę na scenę w teatrze, czy ja jestem córką, albo działa, albo nie działa, albo film jest dobry, albo rola jest dobra, albo nie. Więc się trochę z tego wyleczyłam i myślę, że już prawie całkowicie i teraz nie mam z tym problemu. I też nie miałabym jakiegoś problemu i z przyjemnością bym teraz pracowała z mamą bez lekkiego poczucia winy, które być może kiedyś miałam.
Kiedyś też mówiłaś o tym, że musiałaś też udowadniać, że masz coś więcej niż tylko ładną buzię. A buzię masz piękną. Jesteś taka śliczna, aż tak zapiera dech, jak się na ciebie patrzy. I to też było trudne? To czasem też jest przeszkoda? Tak jak
wiesz co, myślę,
trochę?
Że to jest w ogóle przeszkoda nie tylko dla aktorek, że często kobiety muszą udowadniać, jakby, że znaczą więcej niż tylko to opakowanie. Ja to parę razy usłyszałam w szkole teatralnej i te zdania, które usłyszałam w szkole, i dobre, i złe, wiesz, to jest trochę tak jak w dzieciństwie bym to usłyszała, że to są zdania, które siedzą, które znaczą, które ktoś nam, kto był dla nas autorytetem, większym lub mniejszym powiedział i to się działo we mnie i ja to kilka razy usłyszałam, że muszę pracować więcej, no bo żeby nie było, że tylko jesteś taka ładna. Myślę, że w ogóle bycie ładnym jest kwestią gustu po prostu. Ale ja uwielbiam ze swoimi warunkami walczyć, to znaczy zmieniać je, uwielbiam, jak ktoś, nie wiem, ogląda mój film i mówi, Jezu, nie poznałem cię na początku. Mhm. Nie mam zupełnie problemu z tym, żeby, nie wiem, pracować, grać bez makijażu i żeby się odklejać przytyć. Od tego. Żeby przytyć, żeby schudnąć, żeby wyglądać nie super. Są miejsca, gdzie fajnie wyglądać, świetnie. Ale że na początku to trochę mnie zajmowało, ale przeszło mi to już.
No to w tej szkole teatralnej chyba bywało trudno, prawda? Ostatnio też był taki, no taka duża dyskusja na temat tego środowiska i tego, co się dzieje w tych miejscach. Sama wywołałaś ten temat, więc cię trochę o to podpytam.
No tak, bo
to jest takie miejsce, gdzie po prostu jest przemoc?
Wiesz co, myślę, że bywa bardzo różnie. Ja nie wyobrażam sobie być aktorką bez szkoły. Mhm. Jest to dla mnie po prostu powiązane i jakby nierozerwalnie z tym, jak ja patrzę na mój zawód. No właśnie, no bo ja się w szkole nauczyłam wielu naprawdę wspaniałych rzeczy i nie umiałabym wiele. Myślę, że bym prawie nic nie umiała w moim zawodzie, gdyby nie szkoła. To jest szkoła zawodowa i tak mnie uczyli, tak nam powtarzali i ja poczułam to na własnej skórze. To znaczy, że poszłam po tej szkole w zawód i są konkretne umiejętności, które ja mogę wykorzystać. I nauczyłam się tam wielu świetnych rzeczy, wspaniałych i w ogóle no, nauczyłam się zawodu, mogę tak powiedzieć. Albo przynajmniej jakiejś części prawdy o tym zawodzie. Poznałam to. Ale były też trudne sytuacje. Myślę, że na takich uczelniach, jak pokazały ostatnie lata i ta akcja i ta fala różnych zeznań, która się przetoczyła przez szkoły, przez nie tylko przez media, ale też przez śledztwa, które były prowadzone w szkole i różne komisje i nie tylko w mojej szkole, że to pokazało, że po prostu przemoc tam się zdarza. Myślę, że zdarza się przemoc w domu, zdarza się przemoc na różnych uczelniach. A taka uczelnia artystyczna, w której te kryteria są dość umowne, w której można powiedzieć po prostu nie podoba mi się, jesteś beznadziejna. Jeśli student trafi na nieodpowiednią osobę, nieodpowiedniego profesora, osobę, która na przykład, nie wiem, jest świetnym reżyserem albo jest świetnym aktorem, ale po prostu
słabym nauczycielem.
Tak, nie nadaje się do pracy z młodymi ludźmi, to są takie chwile, które są bardzo... Czułam, że ja mam tam serce na wierzchu, że jestem bezbronna. Mimo, że miałam już 21 lat, albo dopiero.
Dopiero.
Ale że, wiesz, no, to można powiedzieć, że jestem dorosła, ale po pierwsze zdaję tam bardzo dużo ludzi i znajdując się tam, dostało się do mojej szkoły na mój rok 24 osoby, a zdawało chyba, nie wiem, 1300. Więc czujesz się wybrańcem i czujesz się też, nam często powtarzali, że zaraz mogą nas wyrzucić. I w ogóle dla mnie to jest błąd. Nie mogę powiedzieć, że to jest przemoc, tylko że to jest po prostu nie jest klimat do rozwoju. To utrudnia rozwój, bo to jest takie miejsce, w którym się powinniśmy czuć bezpiecznie. Więc to jest dla mnie bardzo intensywne doświadczenie, bardzo dobre, ale chwilami też naprawdę niezwykle trudne i zdarzyły mi się takie rzeczy w szkole. Nie było ich wiele, ale zdarzyły mi się takie rzeczy, które... Bardzo bym chciała, żeby nikomu się nie przydarzyły i dlatego też ja zeznawałam w tej komisji antymobbingowej, antyprzemocowej, która została powołana w Łódzkiej Szkole Filmowej, bo chciałam coś zmienić, nie żeby, nie wiem, tam, wiesz, jakoś swoim żalem się upajać, tylko żeby pomóc, znaczy, żeby nikogo to więcej nie spotkało. Bo uważam i wydaje mi się, jak rozmawiałam z panią, z rektorką łuskiej filmówki Millennium Fiedler, to do mnie to też bardzo trafiło. Ona powiedziała, że to jest najfajniejsza uczelnia na świecie i że tutaj wybuchł granat, ale tutaj można zasadzić piękne kwiaty. Mhm. I ja w to wierzę, że to jest wspaniałe
można
miejsce.
Coś zmienić.
To jest niezwykłe miejsce, które po prostu... Mam wrażenie, że to są najpiękniejsze też lata mojego życia, ale też chyba najtrudniejsze. Mm-hmm.
No to się niesie. Tutaj też wywołałaś dzieciństwo i niesiemy to, co w tym plecaku, co do tego naszego plecaka nam w tym dzieciństwie powkładano. I to też jest pewnie ze szkołą, z pierwszą pracą. Ale w dzieciństwie najwięcej tego dostajemy. To powiedz, co ty dostałaś i jak ta twoja rodzina wyglądała, bo ona taka do końca standardowa nie była.
Nie wiem, czy jest coś takiego jak standardowa rodzina.
No jakieś mamy wyobrażenie, że stereotypowa.
Stereotypowo nie. Ja się mogę powiedzieć, wychowałam i większość dzieciństwa spędziłam w bardzo dużym domu. Mieszkałam tam z mamą i wychowała mnie mama, ale byli też moi dziadkowie, siostra mojej mamy z dziećmi i z mężem i jeszcze przez pewien czas prababcia, więc to był taki dom pełen ludzi, pełen zwierząt, gdzie trochę...
Wielopokoleniowa
rodzina i to... W sumie jest to standardowa rodzina, wielopokoleniowa w jednym domu. I to był... Ja to wspominam wspaniale, bo wiesz, no... Tak naprawdę nie ma takiego momentu, w którym na przykład nikt nie ma dla ciebie czasu. Zawsze z kimś można pogadać. Jak z tym się zepniesz, jak z tym się pokłócisz, jak ten cię jakoś wkurzy, to idziesz do kogoś innego. I ja czułam się bardzo emocjonalnie otoczona miłością i zaopiekowana. Mimo, że moi rodzice się rozwiedli, kiedy ja miałam 4 lata i można powiedzieć, że wychowywałam się w niepełnej rodzinie. Dla mnie ona była pełna, aż no, była pełna i wspaniała. Ja też od zawsze miałam kontakt z moim tatą, którym moja mama, oni się rozstali, kiedy, tak jak powiedziałam, miałam 4 lata, ale jakby zawsze on był. Raz było go więcej, raz było go mniej, ale mamy cały czas kontakt, więc to nie było standardowe, ale czułam, że jestem otoczona miłością. I oczywiście w pewnym momencie się wyprowadziłyśmy z moją mamą stamtąd i pojawił się mąż mojej mamy, kiedy ja miałam 16 lat. Moja mama się związała ze Zbyszkiem, ze swoim mężem, którego absolutnie, to była miłość od pierwszego wejrzenia, również dla mnie, bo ja go pokochałam od razu.
Mimo trudnego wieku dość, prawda?
Mimo trudnego wieku, po bardzo krótkim czasie my zamieszkaliśmy razem z nim i z jego synem. I z naszymi...
Czyli patchwork po prostu,
tak,
od
patchwork,
początku.
Przepis na absolutną masakrę, a okazało się, że to było cudowne. Ja wspominam ten czas wspaniale, bo Zbyszek jest wspaniały, ma świetnego syna, z którym też jestem blisko i dla mnie to jest po prostu brat, którego dostałam w wieku 16 lat, o którym marzyłam,
starszy,
o starszym bracie.
Starszy
o 5 lat brat, po prostu taki facet. To był świetny czas. I to był świetny czas i no potem już wyjechałam na studia, ale czułam z jednej strony taki, wiesz, kapitał emocjonalny, który dostałam w tym takim wielopokoleniowym domu, a potem dostałam, jakby stworzył się taki układ rodziny patchworkowej. Mój tata też ma żonę i dzieci, więc mam ogromną rodzinę, niestandardową, ale no nie mogę narzekać. Mam wspaniale.
Super, czyli tak naprawdę... Nie było takiego momentu w twoim dzieciństwie, kiedy miałaś wrażenie, że czegoś ci brakuje, że tego taty nie ma, tak jak jest w innych domach?
Wiesz co, miałam na pewno, kiedy byłam dzieckiem, z tym duży problem, że moi rodzice nie byli razem i musiałam się z tym uporać, bo mieszkałam, ja się wychowałam pod Warszawą, więc niby w centrum i w dużym mieście, ale tak naprawdę w małym mieście, bo wychowałam się w takim 20-tysięcznym mieście, gdzie była mała społeczność, gdzie się wszyscy znali i wszyscy mieli pełne rodziny, miałam takie wyobrażenie, a ja nie. Musiałam jakoś to poukładać sobie i też przegadać, no bo po prostu czułam się inna. Ale dość szybko zrozumiałam, że tak naprawdę mój dom był pozbawiony przemocy, pozbawiony kłótni, pozbawiony napięcia. To znaczy, ja też pochodzę z takiego domu, moja rodzina jest takim włoskim typem trochę, że jakby... Jest dość głośno i kłótnie były głośne.
Talerze latały?
Był jeszcze głośniejszy, słucham.
Talerze latały?
Nie. Talerze nie latały, ale temperament jakby, Włoski. Zwłaszcza kobiety w mojej rodzinie mają. Ale to było zdrowe. Znaczy ja czułam, że ja się wolę pokłócić, niż chodzić tydzień obrażona. Albo, wiesz, wolę się z kimś spiąć, niż udawać, że jest dobrze, a na siebie tam burkać. I u mnie nie było kłótni, nie było... Znaczy były kłótnie, ale nie było napięcia. Czułam, że jest prawda. I na początku, kiedy miałam 7 lat, to się zastanawiałam, dlaczego tak jest, że moi rodzice są osobno. Ale dość szybko to zrozumiałam, że to jest wielki przywilej być w domu, gdzie jest spokój. Gdzie jest... że ta rodzina nie jest standardowa. I pewnie, nie wiem, z takiego konserwatywnego punktu widzenia standardowa nie była, ale mnie to nie interesuje. Po prostu ja się czułam spokojna. Oczywiście nie zawsze. Znalazłam sobie szybko pasję w postaci muzyki i grałam na fortepianie trochę, żeby to zagłuszyć, żeby być taką, wiesz, dzielną dziewczynką. I też sobie teraz myślę, że może za wcześnie, że może za poważnie do tego podchodziłam, że sobie wymyśliłam taki sposób, żeby być takim bezproblemowym dzieckiem, więc jest dużo takich tematów, z którymi ja się musiałam uporać, ale mimo, że to było niestandardowe, to ja jednak jako sumę doświadczeń oceniam, czuję, że to jest kapitał, a nie
obciążenie. Mm-hmm. Mówiłaś, że chciałaś być taką dużą dziewczynką. Był taki moment, kiedy właściwie, no nie chcę powiedzieć, że zostałaś sama, ale mama mm-hmm. wyjechała na studia do Pragi, a ty miałaś lat 13. To jest mm-hmm. bardzo trudny moment dla dziecka, dla dziewczynek zwłaszcza.
Tak.
Taki moment dorastania i ty sama mieszkałaś, prawda? To był taki moment, kiedy no, dziadkowie cię wspierali, ale jednak musiałaś być dużo bardziej samodzielna. Jeszcze szkoła muzyczna do tego.
Tak, no to nie było tak, że moja mama zupełnie zniknęła, tylko ona wyjeżdżała na kilka lub kilkanaście dni. Mhm. I my miałyśmy po prostu, mieszkałyśmy jakieś 1,5 kilometra od moich dziadków, mhm. więc to było blisko i oni byli zawsze. I cała rodzina uważała, że ja powinnam zostać, znaczy mieszkać, być wtedy z dziadkami, mhm. kiedy mama wyjeżdża, ale ja bardzo chciałam być dzielna. Mhm. I uznałam, że to jest nasz dom, że ja mam psa, że ja nie jestem sama i że ja dam radę. Więc nie było tak, że moja mama zniknęła, bynajmniej. Natomiast no, zanim ona wyjechała, ona też dużo pracowała, ona była dziennikarką i też było dużo wyjazdów, więc ja byłam przyzwyczajona do tego, że moja mama wyjeżdża. To nie było tak, że ona nagle zniknęła i ja nie byłam mm-hmm. na to gotowa, ale no, nie ukrywam, że było to trudne. I tak naprawdę ja samej mi zależało, żeby dać radę, a teraz sobie myślę, Boże, po co ja to sobie mm-hmm. robiłam?
No tak, mogłam się po prostu przeprowadzić do dziadków i
mogłam.
Być
i oni zawsze
nimi.
Byli, kiedy ja, nie mm-hmm. wiem, chciałam zjeść u babci obiad albo potrzebowałam tego, albo było mi źle, to jechałam tam. Ale miałam gdzieś w kościach, odkąd pamiętam, takie coś, że ja chcę dać radę. Teraz mm-hmm. myślę sobie, o Jezu, po co? A wtedy czułam się taka dumna, że mama mm-hmm. wracała i ja mówiłam, no było super, dam radę. Mm-hmm.
A jak to było z kobietami w twojej rodzinie? One też tak musiały dawać radę? Tak, to też tak się niesie? Bo gdzieś przeczytałam, że babcia była bardzo konserwatywna, mama liberalna, a teraz jak jest mm-hmm. z tobą? Co tutaj z tego wyniknęło? I co ty niesiesz też, jeżeli chodzi o ten taki kobiecy przekaz w twojej rodzinie?
Wiesz co, moja babcia była konserwatywna, ale była też kobietą, która... Jak ja byłam dzieckiem, to już tylko mój dziadek pracował, a ona prowadziła dom, czy pracowała w domu. Ale wcześniej, w latach 80., ona działała w Solidarności, bo pracowała w szpitalu i była szefową związku zawodowego. I szczęśliwie gdzieś kiedyś ją przyłapałam, znaczy złapałam ją i powiedziałam, opowiedz mi to. I nagrałam to na dyktafon i to spisałam na jakąś pracę w liceum czy w gimnazjum, już nie pamiętam. No i ona po prostu była rebelką. Ona mm-hmm. przemycała ulotki, uciekała przed czołgami. I kiedy wprowadzono stan wojenny, jako że była szefową związku, to ją zwolnili z pracy i jakby nikt się za nią nie wstawił i stwierdziła, dobrze, to już odpuszczam i została w domu. Więc z jednej strony była spokojną panią domu, a z drugiej strony miałam takie wspomnienie i miała charakterek, absolutnie miała go. Mm-hmm. Ale te wartości były bardzo konserwatywne, które moi dziadkowie wyznawali. I wciąż gdzieś to u mnie siedzi. Jeśli chodzi o moją mamę, to nie jest tak, że to jest zupełnie, ona jest zupełnie po prostu szaloną i liberalną osobą, bo nie jest, bywa, ale no nie potrafię jej tak jakoś, wiesz, ocenić. Na pewno jest osobą, która się kieruje prawdą w życiu i takim, wiesz, ona po prostu jest totalnym pracusiem, ale czuję też, że jest kowalem swojego losu i nigdy nie bała się podejmować trudnych decyzji, więc jakby moim zdaniem ten... Wiele decyzji podjęła takich, na które ja reagowałam różnie, ale które teraz oceniam tak, wiesz, z podziwem. W sensie patrzę na to i mówię, Boże, ale byłaś silna. Mm-hmm. Jak w ogóle dałaś radę, nie? A gdzie ja jestem teraz? Nie wiem. Jeszcze, myślę, że się jeszcze, wiesz, rozwijam. Ja się czuję, że jakoś dojrzewam i dorastam, bo mam 31 lat i tak może od roku czuję, że jestem dorosła.
Okej. To jeszcze za jakiś czas cię zapytam.
Tak, ale myślę, że gdzieś się we mnie... Staram się brać dobre rzeczy z jednego i z drugiego. Mm-hmm. Pewne rzeczy musiałam wyrzucić z głowy i musiałam się z nimi uporać, bo na przykład moja babcia mi zawsze mówiła, bądź miła, bądź grzeczna.
Najgorzej.
Wiesz, i to najgorzej. Mm-hmm. Jestem dobrze wychowana. Jestem, wiesz... Umiem być grzeczna i miła, ale tak się nie da zawsze.
Nie da się. Oczywiście, że nie. Chciałam jeszcze podpytać o ten czas. Mówiłaś. Zawód dziennikarki, dziennikarza w ogóle jest zawodem nieprzewidywalnym. Ja chyba ci mówiłam, że przez jakiś czas też pracowałam w jednej redakcji z swoją mamą, więc wiem to dobrze, jak to jest, te wyjazdy. No i też to, że te, powiedzmy, honoraria są dość nieregularne. Gdzieś przeczytałam, że były takie momenty, że raz było sushi, a raz była reglamentacja żelków. Ciężko było?
Wiesz co, no... Było różnie. Ja się czułam zawsze bezpiecznie, natomiast no, nie mogę powiedzieć, że jakoś miałyśmy dużo pieniędzy z moją mamą. Moja mama dawała radę, ale trochę to się zawiera w tym zdaniu, że raz było super. Moja mama tak nauczyła mnie chyba się nagradzać i mieć fajne momenty. A potem trzeba na przykład zacisnąć pasa i były takie chwile. Ja też się tak trochę nauczyłam wydawać pieniądze, co może jest mało rozsądne czasem, teraz jak sobie na siebie patrzę. A z drugiej strony nauczyłam mnie jakoś się cieszyć życiem, ale też się nauczyłam szanować bardzo pieniądze, bo pamiętam takie momenty, że po prostu ich nie było. I że był tydzień do przetrwania i ta kwota była nieduża i trzeba było dać radę. Wiesz, może dlatego właśnie, że raz na jakiś czas był jakiś super luksus i czekałam na to bardzo, to jakoś moja mama się starała, żeby po prostu ten jeden moment, który się zdarza raz na jakiś czas, był taki super, że warto było na niego czekać. Ale na pewno nauczyło mnie to szacunku do pieniądza. I to, jak ktoś sobie wyobraża zawód w ogóle artystyczny, czy dziennikarza, czy aktora, czy reżysera, że to po prostu jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Tak nie jest. I nawet jak, wiesz, jest znany aktor i wydaje nam się, że po prostu on ma super, bywa bardzo różnie. Że wiesz, myślę sobie, że ktoś myśli, że nie wiem, że to jest takie łatwe. To wcale nie jest. Moja mama robiła super rzeczy, naprawdę. A było różnie, no bo to jest wolny zawód i raz jest tak, i raz jest siak. I to mnie tego chyba nauczyło, że no po prostu, żeby szanować pieniądze i szanować te fajne momenty i się z nich cieszyć, bo może być różnie. I ja też świadomie na taki zawód się zdecydowałam. Na niestabilny zawód.
No wcześniej też wybrałaś sobie zawód, znaczy kształciłaś się w tym kierunku, miałaś być pianistką. Też nie jest to zawód, powiedziałabym, szalenie intratny. Ale skąd ta zmiana? Dlaczego jednak tą pianistką nie zostałaś?
No tak, nie intratny, ale nigdy tak nie myślałam o tym, żeby wybrać sobie intratny zawód i nigdy tego nie próbował wpoić. Cholerka. Nie? ale nigdy nie myślałam o tym, co się opłaca. Po prostu tylko, co mi sprawia przyjemność i co po prostu lubię. Jak włożysz to pracę, to ci może to da jakiś pieniądz. Ta zmiana była... wiesz, to ja mam wrażenie, że podjęłam ją trochę nieświadomie, trochę pod wpływem intuicji i impulsu, bo kiedy ja już byłam na Akademii Muzycznej i tak powoli gdzieś zastanawiałam się, czy ja chcę to robić całe życie. To znaczy, czy ja jestem gotowa wziąć ten zawód muzyka z całym dobrodzieństwem inwentarza, jak to mówią. To znaczy, jak masz 20 lat, to jeszcze nie wiesz, czy będziesz grała wielkie koncerty i twoje życie będzie usłane różami. Czy będziesz uczyć w szkole muzycznej? Czy będziesz grać w knajpach? Nie wiesz
albo
tego.
Albo w podstawówce muzyki.
Albo w podstawówce. I ja po pierwsze nie wiedziałam, czy ja jestem gotowa wziąć ten zawód z tymi super, jakby wiesz, perspektywami i z tymi gorszymi. Zastanawiałam się, czy to jest, wiesz, taka miłość na zawsze. I że jesteś w stanie jakby znieść różne, nawet trudne momenty, chociaż one były też. Ale przede wszystkim to mnie jakoś tak zaczęło, może nie wykańczać, ale robić mi źle. Poczułam, że teraz, czy ja chcę spędzić całe życie grając samotnie na fortepianie 7 godzin dziennie? Czy to jest dla mnie okej? To znaczy, czy mi to robi dobrze? Bo ja się nie czułam najlepiej z tym. Ja czułam, że ja chcę wyjść do ludzi. Miałam takie potrzeby, wiesz. W pewnym momencie się próbowałam nauczyć palić, żeby wyjść do ludzi, ale jakoś mi nie wyszło. Ja się nie umiałam zaciągać. I jakby szukałam powodów, żeby wyjść z tej sali ćwiczeniowej i czułam, że mnie to zamyka. Mimo, że kochałam grać od dziecka, tak naprawdę nikt mnie nigdy nie zmuszał do tego. Ja to uwielbiałam i lubię cały czas. Ale że to jest jednak wielobarwne doświadczenie, taka decyzja, tak jak każdy pomysł na życie, nie? Że są świetne momenty i są te trudne. I ja tak nieśmiało zaczęłam się przygotowywać do egzaminów do szkoły aktorskiej, bo przyjaciele moi zdawali, bo tak naprawdę, bo oni zdawali, bo chłopak, z którym wtedy byłam i moja przyjaciółka zdawali, ja mówię, dobra, to ja może z wami, bo tak mi się nudzi, bo już zdałam sesję pierwszą swoją i za pierwszym razem się nie udało i za drugim też, bo poszłam tak trochę spontanicznie, a za trzecim razem tak pomyślałam, mówię, a może ja bym taką, no tak się sprawdzę. I ukrywałam to przed Akademią Muzyczną, przed profesorami moimi, że się przygotowuję do tego. Ale to było nieśmiałe, to nie było takie, wiesz, zawzięte. I kiedy zdałam pierwszą sesję na Akademii Muzycznej, potem zaraz były egzaminy do szkoły teatralnej, którą musiałam ukrywać bardzo. I wtedy moi dziadkowie zachorowali dość poważnie. I babcia, i dziadek naraz. I właściwie moja uwaga się przeniosła na moich bliskich, którzy odchodzili. Ja tak trochę mimochodem się dostałam do tej szkoły filmowej. Tak trochę miałam głowę, wiesz, gdzieś indziej. I kiedy przyszło do tej decyzji, co ja mam zrobić, pamiętam kilka dni po tym, jak ja się dostałam do filmówki, moja babcia zmarła. I byłam, tak miałam głowę gdzieś indziej, że ja, która byłam wtedy, i myślę, że też czasem jestem control freakiem, że wszystko analizuję, zastanawiam się, co będzie najlepsze. Wtedy sobie pomyślałam, dobra, niech będzie tamto już. Dobra, to pójdę do szkoły filmowej. Wszystko mi jedno. Chcę być z nimi. Chcę być. Miałam tak intensywną, wiesz, rodzinną sytuację. To jak się dzieją takie rzeczy, to po prostu no, wszystko inne jest nieistotne. I u mnie to bardzo rodzinnie przeżywaliśmy i dużo się spotykaliśmy i przesiadywaliśmy razem w szpitalu. Jakby to było takie rodzinne doświadczenie, bardzo trudne. Rodzinne odchodzenie. To są tak ważne rzeczy, że dla mnie to, czy ja będę pianistką, czy aktorką, było mało istotne.
Drugorzędne.
I więc ja podpisałam dokumenty, dobra, to idę tu. Okej. I dopiero po kilku miesiącach, kiedy już zrezygnowałam z Akademii Muzycznej, wziąłam urlop wtedy jeszcze, bo się bałam, że mnie wyrzucą z filmówki i że może tam wrócę jeszcze na Akademię Muzyczną, to po kilku miesiącach miałam takie, okej, czyli to jest tak, czyli ja będę aktorką. Czy to było mądre? Nie wiem. A może mi zaraz wyrzucą po prostu i rozwiążą tę sytuację mnie.
Ale wiesz co, jak tak o tym opowiadałaś, o tym jak się czułaś, myśląc o sobie w tym zawodzie, to ja myślę, że to jednak było przemyślane.
Wiesz co, ja miałam taki moment...
Albo intuicja ci po prostu.
Jak wyszłam na pierwszy swój egzamin do szkoły teatralnej, choć byłam słabo przygotowana, wyszłam przed komisję, spojrzałam im w oczy i zaczęłam mówić ten tekst. I poczułam wtedy, masz takie coś, tak jakby to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Że ja przede wszystkim mogę sobie, że poczułam jakąś wolność w tym, że ja mogę wziąć oddech, kiedy chcę. Że ja mogę zrobić dwa kroki w przód, dwa kroki w tył. Że ja mogę wszystko. A przy fortepianie ja czułam, że ja muszę to. Czy muszę konkretne te rzeczy wykonać. Muszę wykonać plan, muszę wykonać... To jest matematyka, to jest sport i to później gdzieś jest sztuka. I że... Te wszystkie zasady i te przymusy, znaczy przymusy, zasady po prostu. To się gra tak, to się gra tak. Jak wszystko wygrasz, to możesz dać swoją duszę, swoją wrażliwość. Ale jeśli nie wypełnisz tych wszystkich punktów, to nie ma o czym, nie mamy o czym rozmawiać. Popełnisz jeden błąd i właściwie na konkursie trochę to jest dyskwalifikacja. A tutaj ja poczułam, że ja mogę wyjść i ja mogę na przykład tekstem powiedzieć, strasznie się boję. Albo powiedzieć tekstem, nie wiem, jestem zakochana, a on mnie nie chce. Albo, że mogę poprzez literaturę opowiedzieć o swoich słabościach. Że ja mogę, wiesz, jeden spektakl zagrać tak, a po drugi zagrać inaczej. Że poczułam, że ta sytuacja mnie ciekawi i rozwija i ja się w niej, mimo że nie umiem nic, nie umiałam nic, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, mało chodziłam do teatru, byłam zielona po prostu, że ta sytuacja jest dla mnie komfortowa, mimo jej całej niekomfortowości.
Czyli ten wolny duch jednak trochę wygrał.
Ja uważam, że to jest miłość.
Miłość. Do ja tego
uważam,
zawodu.
Tak. Ja uważam, że to jest miłość.
Tak chciałam do tego, do tej wolności trochę nawiązać w kontekście Kaliny. Jak ty ją zagrałaś, jak ty nie potrafisz się zaciągać, powiedz mi?
Nauczyłam się. nauczyłam się potem w szkole teatralnej, się nauczyłam zaciągać, bo musiałam troszkę
tam szkoła.
Popalać w scenach oczywiście. Nauczyłam się zaciągać i tam paliłam bardzo dużo w Kalinie.
A blisko ci do niej?
Nie wiem. Nie wiem. Myślę, że umiem udawać, że mi blisko do niej. W paru przestrzeniach pewnie mi blisko, a w wielu nie. Ale w paru tak. że ta jej wolność jest... Ja też mam potrzebę dużą taką niezależności i stanowienia o sobie, ale u niej to było dużo grubiej.
Dużo pierwsza grubiej. Skandalistka RP.
Tak, ją, Boże, tak o niej mówili, wiesz, ale ja zupełnie inaczej na nią patrzę, bo patrzę trochę ją, na nią tak, jakbym ją znała bliżej, albo jakbym się z nią przyjaźniła. Bardzo szybko przestały mnie w przygotowaniach do tej roli interesować te, wiesz, slogany. I zaczęłam się zastanawiać, co to jest za dziewczyna, co to była za dziewczyna. Że dlaczego tak, nie? Że a dlaczego masz taką potrzebę, żeby tą sukienką machnąć, albo taki dekolt mieć? Że może to jest wolność, bo chcę, ale może to jest coś więcej. A dlaczego, nie wiem, płakała? A co jej nie wyszło? A czego pragnęła, wiesz, że jak czytałam jej listy do męża, to w tych listach była młoda aktorka, która chciała, żeby ją kochali. Która kochała grać i uważała, że nikt jej nie rozumie. I że zaraz nie będzie grała, bo nikt jej nie da roli. Że było w niej mnóstwo niepewności, która nikogo nie interesowała. Znaczy nie interesowała.
Mimo tego, co właśnie na zewnątrz, prawda?
Tak, to, że tak strasznie mocno tej fasadzie ulegamy często. W sumie momentami blisko mi do niej i w takiej potrzebie, wiesz, bycia z ludźmi i bycia kochaną i grania i miłości do tego zawodu.
I życia po swojemu.
I życia po swojemu i tego, że ona uwielbiała być wśród ludzi. Ja też to uwielbiam. A z drugiej strony, jak czytałam te listy, to myślałam, kurczę, że ona to jest taka jak my wszystkie. Że wielu kobietom się wydaje, patrzy na Kalinę, mówi, Boże, tak mi mówiły różne kobiety po tym, jak zobaczyły ten film. Patrzyły na Kalinę, patrzyły na mnie, która grałam Kalinę. Że ja bym chciała tak jeden dzień przeżyć. Jezu, jakbym tak chciała mieć, Boże, taką odwagę i nie mówiąc o dwóch facetach w domu, ale wiesz, że te kobiety mi tak mówiły, żebym chciała tak przeżyć jeden dzień, że się niczego nie boję. Po pierwsze myślę sobie, Boże, kurczę, że to straszne, że się tak boimy, ale też, że ona tak nie miała, że ona się też bała, że miała mnóstwo w sobie lęków i wiele rzeczy jej nie wyszło. I staram się patrzeć na nią, wiesz, pełniej, niż tylko, że jestem podobna, bo lubię poimprezować. No nie tylko. Ona ma wiele zakamarków, niesamowicie ciekawych i o których wiele osób nie wie też i oczywiście, których nie pokazujemy w filmie, bo nie da się powiedzieć wszystkiego, które są mi bliskie i nawet jeśli mam inaczej, to rozumiem to i czuję.
Mówisz, że kobiety mówiły, że chciałoby chociaż jeden dzień tak się trochę uwolnić. No. I co? I nie zaciskać zębów?
Jezus, to jest jakaś straszna fraza przedrukowana 800
twoja,
razy. Masakra. Nie, to jest jakiś w ogóle wyrwany z kontekstu.
No dobra, no to opowiedz o tym kontekście.
O zaciskaniu zębów? No wiesz, to jest cytat z Magdy z mojego wywiadu z Magdą Mołek, gdzie rozmawiałyśmy szerzej o tym, że jesteśmy jako kobiety nauczone zaciskać zęby, w sensie, że wytrzymywać więcej rzeczy niż mężczyźni. Tak mi się wydaje. Że mniej nam wciąż społecznie wolno. I że oczekuje się od nas, że na więcej rzeczy będziemy przymykały oko. Że więcej rzeczy będziemy wytrzymywały, które nie są dla nas dobre. Że po prostu cały czas nie jest równo. I tylko o tym rozmawiałyśmy. O tym, że taki model kobiecości, który mnie też uwiódł pewnie kiedyś. Moja babcia była właśnie taką kobietą i o tym też była rozmowa, która nie zaciskała zębów. Chociaż każdy czasem zaciska zęby, ale która po prostu uważała, że pewne rzeczy trzeba wziąć na klatę i nie ma innego wyjścia. A myślę, że to jest jakieś po prostu charakterystyczne dla pokolenia, które było. Nie, że my jesteśmy inne, tylko myślę, że my po prostu dziś mamy troszkę więcej odwagi i tyle.
Żeby powiedzieć stop.
Żeby powiedzieć
tak
na przykład stop, nie? Wczoraj mi opowiadała moja bratanica, że ją chłopiec bije w przedszkolu, uderzył ją kilka razy i że ona nie wie, co ma z tym zrobić i że tam próbują rozmawiać. Ja mówię, no to nie wiem, to oddaj mu, jak nie działa. I to jest, wiesz, sobie myślę, czy moja babcia by mi powiedziała, że oddaj, że no jak dziewczynka będzie, Jezu.
Przemoc na pewno nigdy nie jest rozwiązaniem, tak mówią moje dzieci, śmiejąc nie się jest. W głos, ale rzeczywiście na zbyt dużo my kobiety, może to jest to też tak, no wiesz, to jest takie też ogólnienie,
slogan
prawda?
I będzie zaraz, że powiedziałam oddaj
tak
mu.
Tak jest, tak jest, ale nie, rzeczywiście jest tak, że jesteśmy wychowywane do dźwigania, nie oszukujmy się,
o tym było
do zaciskania zębów, tak, do tego, żeby jeszcze unieść. My mamy najlepszy przykład, jeżeli chodzi o to, czym my się zajmujemy w SOS Związkach Dziecięcych. Pamiętasz, jak byłyśmy w Kraśniku, w programie SOS Rodzinie, pytałyśmy dziewczyny, które pracują na co dzień z rodzinami w kryzysie, co bywa ich dużym sukcesem. I one mówiły, że bardzo często ich sukcesem zawodowym jest to, że one wspierają kobietę właśnie w tym, żeby odejść. No, z przemocowego związku na przykład. Bardzo wiele kobiet bardzo długo w tym trwa.
Absolutnie tak.
I to jest właśnie kwestia też tego wychowania, że się ślubowało, no to trzeba to nieść mimo wszystko, mimo że jest się krzywdzonym, że dzieci wzrastają w takiej, a nie innej atmosferze. Ja obejrzałam ostatnio ten film z twoim udziałem, film w reżyserii twojej mamy, Zabawa Zabawa, on mną wstrząsnął. Po prostu było... Też długo się zbierałam do tego, żeby go obejrzeć. Wiem, że się przygotowywałaś bardzo profesjonalnie też do tego, do tej roli. Kobietom jest trudniej wyjść z nałogu, wyleczyć się?
Wiesz co, nie wiem tego. Myślę, że każdemu jest trudno wyjść z nałogu. Na pewno to picie kobiece, z tego co się dowiedziałam w przygotowaniach do tego filmu, ale sama to widzę, bo zaczęłam na to zwracać uwagę. Myślę, że to picie kobiece jest po prostu inne i często trudniej jest je leczyć, dlatego że kobiety bardziej niż mężczyźni piją w ukryciu. Wróćmy do tabloidów, przypomnijmy sobie zdjęcia pijanych aktorów i pijanych kobiet albo aktorek. To znaczy mam wrażenie, że te kobiety są dużo surowiej oceniane. Nie lubię się użalać, ale no niestety tak po prostu jest. Więc kobiety po prostu piją inaczej. Nie wiem, czy się leczy inaczej, bo nie jestem terapeutą uzależnień, ale z tego, co się dowiedziałam od ekspertów i z tego, co się dowiedziałam na spotkaniach AA, na które chodziłam przed filmem, to jest trudniejsze picie. Kobiety się potrafią też maskować lepiej, bo muszą się maskować, bo tak jak powiedziałaś, jest to mniej społecznie akceptowane. Więc to jest po prostu inne picie. I absolutnie wolno nam mniej. I myślę, że kobiety bardziej boją się przyznać do tej choroby.
Czyli leczyć.
Czyli prawda? Leczyć.
Bo to jest
tak. Znaczy musisz uznać, drogi. Że jesteś alkoholikiem, dokładnie. Żeby to jest pierwszy krok do tego. Myślę, że że jednym z powodów jest to, że to jest po prostu społecznie nieładnie, nieakceptowane, że alkoholiczka to jest jakieś okropne słowo dla niektórych.
W ogóle nie mówimy o tym jak o chorobie. To jest choroba, jak
oczywiście.
Grypa, no może trochę, może nie, jak nowotwór, tak? Bo to też niszczy całą
rodzinę.
No tak,
tylko to jest choroba, która trwa do końca życia.
Trwa do końca życia, ale no też można ją leczyć. I,
absolutnie.
To nie jest żaden wstyd. Mamy też takie doświadczenia dotyczące też tego, tej naszej działalności, że jeżeli rodzina jest w kryzysie i pije mężczyzna, no to kobieta dźwiga, tak jak mówiliśmy. Jak zaczyna kobieta pić, no to już jest równia pochyła, no bo tego głównego tragarza rodzinnego po prostu już nie ma i wtedy potrzebni są ludzie, którzy...
Że mężczyzna odchodzi, tak?
Którzy pomogą. Odchodzi albo po prostu pije, taka kobieta w tym tkwi i ciągnie ten wózek, ale w pewnym momencie jak nie ma siły, no zdarza się tak, że dołącza do no tego tak. I wtedy to już jest po prostu tragedia. No, to w ogóle jest tragedia dla dzieci, no ale w takiej sytuacji to już...
Tak, ale to współuzależnienie też jest tematem, wiesz, rzeką. Jest to straszne.
Szeroki,
jest to naprawdę straszne.
To też jest choroba, no to jest choroba całej rodziny,
absolutnie.
Bo rodzina jest systemem. W tym filmie jest jeszcze jeden wątek, o którym chciałam porozmawiać. Twoja bohaterka tam jest w ciąży i w ciąży pije. Myślę, że to jest też taki bardzo ważny temat, o którym rzadko się mówi. I myślę, że też przy okazji tej wielkiej dyskusji na temat picia kobiet i o tym, że one nie rodzą dzieci, bo piją, warto powiedzieć o tym, że też jest bardzo dużo kobiet, które są w ciąży i piją. I to ma ogromny wpływ i doprowadza do takich dziecięcych tragedii, bo te dzieci po prostu rodzą się z różnymi zaburzeniami.
Tak, no to wiesz, to jest naprawdę, rozmawiałyśmy zanim zaczęło się nagranie, że mi się to wydaje abstrakcyjne w ogóle picie alkoholu w ciąży. Natomiast no, nie jest to abstrakcyjne dla wielu ludzi i też myślę sobie, że my po prostu w Polsce to picie jest bardzo dziwne, że ono jest, no właśnie, ta wypowiedź, którą wiesz, cytujesz, też pokazuje, że to są jakieś brednie, które ważni ludzie publicznie wypowiadają na temat alkoholu. Szkoda, że nie mówią rzeczy, które mogą komuś pomóc. To nie jest tak, że jeden kieliszek nic nie zrobi złego, ale to też mam poczucie, że u nas w Polsce, jak odmawiasz alkoholu, to jesteś niegrzeczny. Mhm. Że nie wypada odmawiać alkoholu. Że jak odmawiasz alkoholu, no to albo jesteś alkoholikiem i nie pijesz.
To też wstyd. Mhm.
To też wstyd. Albo jesteś w ciąży i obyś odmówiła. Albo bierzesz antybiotyk, ale też mówią, nie, możesz się napić jednego tam bez przesady, nie? Ale że generalnie nieładnie jest odmawiać. Sama się na tym łapię, że wiesz, jak mówię, nie, przepraszam, jestem samochodem. Nie zostaw w ogóle, wiesz.
Tak, że po prostu się nie chcesz. Się
tak,
nie
że ja nie
że
chcę.
Nie.
To się, mam poczucie, że to się zmienia. Tak. Że zaczyna być trochę modnie nie pić i bardzo dobrze. Ale mam poczucie, że my jesteśmy w jakimś... Absolutnie nie jestem ekspertem i nie chcę się, wiesz, wypowiadać jako ekspert. Ale myślę, że jakiś mamy narodowo-patologiczny związek z alkoholem. I że to pewnie też jakimś kolejnym, wiesz, krokiem jest to, że zdarza się, że kobiety w ciąży piją i może zamiast bzdur warto mówić o tym, że robić, nie wiem, akcje i opowiadać o tym, że nie wolno.
Nie wolno. Ani kropli, bo nie ma badań dotyczących tego, jaki alkohol ma wpływ na płód. No ale my też w SOS Wioskach Dziecięcych i w bardzo wielu miejscach, gdzie są dzieci w pieczy zastępczej, wiemy, jakie to ma konsekwencje dla dzieci. Bardzo poważne dla ośrodkowego układu nerwowego, dla rozwoju dzieci, dla ich edukacji, dla ich życia po prostu, więc warto o tym głośno mówić. Naszą ambasadorką jesteś od roku. Byłaś w Kraśniku, brałaś udział w przygotowywaniu jasełek.
Tak.
Dzieciakami dałaś im trochę takich aktorskich rad. Dlaczego my, Marsia?
Ojej! Słuchaj, no jak dla mnie po prostu jesteście jakąś legendarnym stowarzyszeniem i to był zaszczyt, jak dostałam taką propozycję. I nie mam nad czym się w ogóle pomyślałam zastanawiać, bo to jest tak jakby niewiele, co ja muszę dać z siebie, a co może komuś cokolwiek pomóc. Czuję, że to jest, wiesz, że nie wiem, no moja praca to jest zabawa trochę. Ja nie ratuję niczyjego życia, nie. To nie są sprawy życia i śmierci. Ja nie zmieniam świata jakoś w jakiś, wiesz, niesamowity sposób, pracując w swoim zawodzie, ale jeśli jakkolwiek to, że jestem aktorką, może komukolwiek pomóc i pomóc wam, bo wy robicie rzeczy naprawdę ważne i naprawdę ratujecie życia i naprawdę ratujecie, wiesz, całe rodziny, wiesz, jakby uratować dzieciństwo dziecku, to jest jakaś, nie wiem, no, że jakby nie ma chyba ważniejszej rzeczy na świecie, więc jeśli mogę jakkolwiek wam pomóc, to robię.
Wielkie, wielkie dzięki za to. Teraz zaczynamy kampanię, w której prosimy o to, żeby Polacy przekazali nam 1,5% swojego podatku. W tej kampanii mówimy o tym, że bardzo wiele dzieci w Polsce wciąż jeszcze toczy nierówną walkę z życiem. Byłaś w Wiosce Dziecięcej, wiesz, co robimy. Jakbyś miała zachęcić ludzi do tego, żeby nam tę część swojego podatku przekazali, to jak byś to zrobiła?
Wiesz co, dla mnie to jest proste, bo tam byłam i widziałam, co robicie. Więc mogę powiedzieć, że jeżeli państwo by się tam udali, to by zrozumieli i nie mieliby wątpliwości, żeby was wspierać, bo to na tylu poziomach i takim ludzkim po prostu, że organizowane są rodziny, żeby dać miłość dzieciom, ale to... Na jak wielu poziomach wy się zajmujecie tymi rodzinami, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o opiekę psychologiczną, jeśli chodzi o w ogóle psychoterapię też i leczenie traum dzieci, że to jest na tylu poziomach wspaniałe, że dla mnie to jest proste i no chyba musicie mi państwo uwierzyć na słowo, że warto was, ale mówię już nas, nie? Bo od roku jesteśmy razem, warto nas wspierać, bo to jest fachowa, precyzyjna, sfokusowana naprawdę na dzieciakach pomoc.
Super, dzięki wielkie za te słowa. Pojawiła się też tutaj psychoterapia w kontekście naszych dzieci. Ja chciałabym ci jeszcze o jedną rzecz podpytać, bo ty bardzo głośno i jasno mówisz o tym, że korzystasz z pomocy specjalistów, a o tym też rzadko się mówi i rzadko też ludzie, jakkolwiek to zabrzmi, się do tego przyznają. Dlaczego to jest ważne, żeby mówić o tym, że terapia pomaga?
Wiesz co, ja już teraz nie korzystam, ale...
No, mówię, że
przez pewien czas, chodziłam na terapię i dla mnie to jest powód do dumy. Do dumy dlatego, że praca nad sobą i jakby wyjście z takiego założenia, że nie ja super, a świat niech się do mnie dostosuje i niech będzie dla mnie świetny, bo jestem taka wspaniała, tylko że ja nad sobą pracuję po to, żeby po pierwsze... czuć się lepiej, a po drugie, żeby wchodzić w zdrowsze relacje, żeby być bardziej empatyczną, żeby bardziej rozumieć innych ludzi. Ja też pracuję na emocjach, moja praca na tym polega i nie chcę udawać, że wiesz, że mnie to nie rusza, tylko chcę to układać, ale bynajmniej nie poszłam na terapię przez to, jaki zawód wykonuję, chociaż ma to oczywiście związek. Wydaje mi się, że to jest dziś modne i się bardzo z tego cieszę, terapia, i że stała się takim tematem. No bo jakby z ciszy i z braku, wiesz, rozmowy na trudne tematy jeszcze nic dobrego chyba nie wyszło. A układanie swoich puzli, które nam na przykład się w dzieciństwie rozsypały i są nieposkładane, albo omawianie i jakaś taka wiwisekcja nad trudnymi wydarzeniami z naszego życia może przynieść chyba tylko dobre skutki. I widzę to po sobie, widzę to po bliskich mi ludziach, że to jest po prostu samo dobro. Zwłaszcza jeśli się trafi na kogoś mądrego, bo chyba trzeba trafić na kogoś mądrego na tej terapii. I że to jest wspaniała rzecz.
Wspaniała była też nasza rozmowa. Bardzo ci dziękuję. Dużo takich ważnych rzeczy tutaj padło. I naprawdę wielkie dzięki za spotkanie i za to, że nam tak bardzo pomagasz.
Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.